gramy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 21. Przy mikrofonie ksiądz Andrzej Bartysiewicz, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Silezja w audycji pod tytułem Boska Silezja. Dzisiaj 29 dzień lutego. Dzień na pewno nieco szczególniejszy, bo wiadomo, przypadający raz na 4 lata. Dla mnie oraz dla przybyłych ze mną do studia parafian będzie to na pewno dzień, który ze względu na tę audycję pozostanie w naszej pamięci. Razem ze mną w studio są obecni ksiądz wikariusz Tomasz Hajok, nasi panowie szafarze Piotr Witkowski i Janusz Joś, pani Anna Jerominek, pani Iwona Dudzik oraz Rafał Gała, szef liturgicznej służby ołtarza. Wspólnie chcemy wam, drodzy słuchacze, opowiedzieć o naszej lubeckiej parafii. Jeśli podczas audycji pojawią się jakieś pytania, to bardzo proszę dzwonić do nas do studia pod numer telefonu 32 232 5232.
Chciałbym był
jednym z pierwszych pytań, które może się pojawić, jest to, gdzie leży Lubecko? W dobie rozwiniętej technologii GPS oczywiście nie jest trudno trafić do naszej parafii, ale nie wszyscy słuchacze posługują się tą technologią.
Lubecko to niewielka miejscowość powiatu lublinieckiego i gminy Kochanowice. Powiat lubliniecki leży na Wyżynie Śląskiej w jej północnej części. W krajobrazie powiatu zaznaczają się cztery jednostki, z czego jedna to Garb Woźnicki, na którym między innymi położone jest Lubecko. Lubecko znajduje się na jednym z najwyższych wzniesień powiatu i panuje nad całą okolicą. Miejscowość ta leży tuż za Lublińcem, przy drodze krajowej numer 11, Katowice-Poznań, i przy drodze krajowej numer 46, Opole-Częstochowa. Od Zabrza czy Gliwic Lubecko leży w odległości około 50 km. Pod względem wielkości Lubecko nie należy do dużych miejscowości, bo jego powierzchnia wynosi ponad 5 km kwadratowych. Przez Lubecko biegnie szlak Powstań Śląskich. Do parafii należą też Glinica z gminy Ciasna i Draliny z gminy Pawonków.
Kolejne pytanie dotyczy nazwy miejscowości. Dlaczego właśnie Lubecko?
Etymologię nazwy miejscowości można wyjaśnić na kilka sposobów. Pierwszy z nich obrazuje wspaniale legenda, według której pewien hrabia upolował na terenie dzisiejszego Lubecka pięknego jelenia. Postanowił wybudować sobie nieopodal tego miejsca zamek i kapliczkę. Przy tym miał powtarzać: lubię to, z czego powoli miała powstać dzisiejsza nazwa Lubecko. Drugi sposób, według wyjaśnień księdza Banasia, autora książki Historia Kościoła Katolickiego w Lubecku, nazwa miejscowości brzmiała pierwotnie Lubiczko. Była to zdrobniała forma wyrazu Lubik, zaś ten wyraz był zdrobnieniem słowa Luby. Z upływem czasu Lubiczko zamieniono na Lubeczko. W końcu od 1927 roku za nazwę urzędową miejscowości przyjęto Lubecko, uwzględniając przy tym mazurską gwarę miejscowej ludności. Wracając do nazwy Lubiczko, trzeba pamiętać, że pierwszym panem, ziemianinem, który zarządzał całą ziemią i zbudował wieś, był właśnie Lubiczko. Analogicznie ksiądz Banaś tłumaczył etymologię nazw pobliskich miejscowości. Pawonków, pierwotnie Pawontów, syn Pawonty, Sadów, syn Sada, Kochanowice, syn Kochana.
Od kiedy istnieje parafia w Lubecku?
Najstarsza wzmianka o kościele w Lubecku pochodzi z roku 1342. Pewną rzeczą jest natomiast, że w 1362 roku istniała w Lubecku parafia. Niezbicie dowodzi tego dokument podpisany przez księdza proboszcza w 1362 roku, który historyk Herman Neyling prawdopodobnie widział i o którym wspomina w swojej książce Kościoły Śląska. Jego charakterystykę opisuje tak. 1362 rok. Podpisuje Joannes Plebanus de Lubiczko. Dokument księcia opolskiego Wojciecha. Z dokumentu wynika, iż proboszczem parafii w Lubecku był ksiądz Jan. Jeśli więc w tym czasie był w Lubecku proboszcz, musiała tam istnieć parafia i musiał być kościół, w którym gromadzili się ludzie. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, jak wyglądała ta pierwotna świątynia. Do naszych czasów nie dochowały się bowiem żadne dokumenty na jej temat. Ksiądz Jan Banaś nie wyklucza możliwości, że obecne prezbiterium jest pierwotnym kościołem w Lubecku, ale nie ustala daty jego powstania. Ze zbudowaniem kościoła, a raczej kaplicy, wiąże się wspominane już podanie ludowe. Otóż hrabia Gaszyn pewnego razu upolował w pobliskim lesie pięknego jelenia. Był z tego powodu tak szczęśliwy, że ze szczęścia, a także dlatego, że bardzo mu się podobało w tej okolicy, wybudował kaplicę. Poziomy jej przekrój stanowi prostokąt, którego boki mają 11 względnie 10 metrów długości. Sufit to wielkie sklepienie beczkowate. Faktem jest, że dzisiejsze prezbiterium całym swoim stylem oraz materiałem użytym do budowy, kamienie narzutowe różnej wielkości, znacząco odbiegają od reszty kościoła. Ten prymitywny materiał, jak i osobliwa konstrukcja wskazują na to, że prezbiterium jest dużo starsze od reszty kościoła. W następnych latach parafia Lubecko wymieniana jest co jakiś czas w różnych dokumentach. Bardzo wiele o życiu parafii i kościele dowiadujemy się na przykład z protokołu wizytacyjnego z 1679 roku.
Bye. Dla mieszkańców wsi lublinieckiej Lubecko jest miejscem szczególnym, co ma wpływ na tą szczególność.
O szczególności tego miejsca decyduje przede wszystkim to, że w świątyni znajduje się słynący łaskami medalion Matki Boskiej Lubeckiej. Został on znaleziony w 1716 roku. Jak więc łatwo obliczyć, w tym roku przeżywamy 300. rocznicę jego znalezienia. Okoliczności znalezienia medalionu były co najmniej dziwne, gdy bowiem w oktawie Bożego Ciała brat ówczesnego księdza proboszcza Jerzego Franciszka Zmieszkał zaczął wywozić mierzwę, czyli obornik na pole, para dobrych koni nie mogła ruszyć wozu z miejsca. Zaczęto zrzucać nawóz z wozu, a konie i tak nie mogły ruszyć. Gdy zrzucono już prawie cały nawóz, jeden z robotników zahaczył widłami o jakąś metalową blaszkę. Po wyczyszczeniu okazało się, że jest to niewielki medalion malowany na blasze, przedstawiający z jednej strony Matkę Boską Częstochowską, a z drugiej Chrystusa w scenie Ecce Homo, Chrystusa, który ma na głowie koronę cierniową. Po znalezieniu medalionu wóz na nowo naładowano nawozem i konie, które przedtem nie chciały ruszyć z miejsca, teraz uczyniły to bez trudu. Obrazek mający 5 cali długości i 3 cale szerokości, czyli około 12,5 cm na 7,5 cm, ksiądz proboszcz umieścił w kościele parafialnym w głównym ołtarzu. Ludność miejscowa to zdarzenie odczytała od samego początku jako cudowne. Od tego czasu Lubecko stało się miejscem zainteresowania i już w krótkim czasie zaczęły przychodzić pielgrzymki do miejscowego kościoła. Nie uszło to uwadze ojców Paulinów z niedalekiej Jasnej Góry i już w 1720 roku przyjechali oni do Lubecka, chcąc odkupić obrazek od proboszcza. Ten nie zgodził się na ich propozycję. Aby więc nie odjechać z Lubecka z pustymi rękami, poprosili miejscowego kolatora Ferdynanda Celarego, by mogli spisać całe to zdarzenie. Tak powstał opis znajdujący się w książce ojca Bruna Janickiego, która została wydana w tym samym roku. Ów ruch pielgrzymkowy nie uszedł uwagi kurii wrocławskiej, która postanowiła zbadać wiarygodność opisów znalezienia, jak i cudów, które się tam działy. Kronika parafialna ma ich zanotowanych ponad 30. Sam obraz na ten czas został zabrany do Wrocławia. Kuria nie reagowała na żadne prośby dotyczące zwrotu obrazka. By nie dać ani pozoru niesubordynacji, ksiądz proboszcz sam nie apelował do Rzymu, lecz polecił sprawę tę kolatorowi lubeckiej parafii, kolejnemu po Celarym, dziedzicowi lublinieckiemu Garnierowi. Uwzględniając prośbę apelanta, Rzym odpowiedział dwoma obszernymi listami. W pierwszym, wydanym 17 marca 1738 roku, pouczył po ojcowsku, że jest świętą i zbawienną myślą czcić obrazy świętych pańskich. Obrazek lubecki tym więcej zasługuje na tę cześć, gdyż cudownie został odnaleziony i później nowymi, licznymi zasłynął cudami. W końcu kongregacja rzymska poleciła urzędowi biskupiemu we Wrocławiu, by mądrze zdecydował o losach obrazka. W drugim liście, wysłanym w tym 1738 roku, kongregacja kategorycznie nakazała, by zabrana świętość została zwrócona księdzu proboszczowi. Ogólnie lubiany i czczony obrazek został zwrócony i umieszczony w dawnym, zaszczytnym miejscu. Zapisane w kronice parafialnej opisy cudownych uzdrowień lub wysłuchanych łask wymieniają miejscowości, z których przychodzili pielgrzymi. Są to miejscowości z bliższej lub dalszej okolicy. Kochcice, Olesno, Dobrodzień, Częstochowa, Jemielnica, Toszek, Lubliniec, Pawonków, Sadów, Gorzów, Świbie i inne. A oto kilka z zapisanych w kronice parafialnej opisów uzdrowień.
Urban Krowiec, rolnik ze wsi Kochcice, chorował na umysł tak niebezpiecznie, że trzeba było go zakuwać w kajdany. Żona zaofiarowała go Najświętszej Marii Pannie Lubeckiej i spełniła w kościele lubeckim ślub. Chory natychmiast wyzdrowiał.
Kowal z majątku Jawornickiego śmiertelnie był chory. Już nawet chcieli go złożyć na pościel przedśmiertną. Żona zaofiarowała go i zamówiła za niego mszę świętą w Lubecku. Chory niebawem wyzdrowiał całkiem i udał się już po południu tegoż dnia w pole, by orać.
Służąca Julianna Obstynowa zeznała w roku pańskim 1723, że 6 lat nie mogła chodzić ani ruszać rękami. Zaofiarowała się do Lubecka przed odnaleziony obrazek. Po spełnionym ślubie wyzdrowiała i wracając do domu odbyła drogę pieszo.
W Wigilię Narodzenia Najświętszej Marii Panny przywieziono z Olesna do Lubecka chłopca, mniej więcej 7 lat mającego i zupełnie głuchego. Ksiądz proboszcz ujął go za rękę, zaprowadził do kościoła i głośno zmówił wobec niego: witaj, Królowo Niebieska. Po tej modlitwie chłopiec odzyskał słuch. Wielebny ksiądz proboszcz zaświadczył ten cud kapłańskim swym słowem.
Jaśnie wielmożny hrabia Karol Ferdynand Celary miał młodzieńca, który na lewe oko nie widział. Tenże zaofiarował się tu do Lubecka. Przyszedłszy tu, wyspowiadał się i przyjął komunię świętą. Już podczas mszy świętej odzyskał wzrok.
Przed świętym Marcinem 1723 roku zachorowała poważnie Anna Ulcówna z Kielczy na chorobę rodzaju poważnego zakażenia krwi, z której się mimo wszelkiej pomocy lekarskiej wyleczyć nie mogła. Wreszcie, szukając boskiej pomocy, zaofiarowała się do cudownego obrazka lubeckiego, wymalowanego na kształt obrazu częstochowskiego. Ślubem zobowiązała się co dzień modlić się do Najświętszej Maryi Panny i na jej cześć w każdy piątek pościć o wodzie i chlebie, i nagle wyzdrowiała.
Pielgrzymki, o których wspominałem, trwały nieprzerwanie. Mimo zakazów ze strony władz państwowych, zwłaszcza w czasach zawieruchy wojennej. Od połowy XIX wieku do Lubecka, przed wizerunek Matki Bożej, pielgrzymują pieszo wszystkie parafie lublinieckie. Jest to wotum za uratowanie miasta od zarazy, jaka wtedy nawiedziła Śląsk. Obecnie oprócz ślubowanej pielgrzymki parafii lublinieckich do Lubecka co roku przybywają pielgrzymki z Drutarni, Gwoździan i Lisowic. Na uroczystość odpustową ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybywają pielgrzymi z całej okolicy. Od wielu lat jedna z mszy świętych sprawowana jest za parafian z Ciasnej i Jeżowej. Na sumę odpustową przybywają pieszo parafianie z Pawonkowa, Łagiewnik Wielkich i Kochcic. Ponadto od wiosny do jesieni przybywają różne inne pielgrzymki autokarowe. Od prawie 40 lat sumę odpustową sprawuje ksiądz biskup. Gdy Lubecko należało do diecezji katowickiej, byli to oczywiście biskupi katowiccy, a obecnie przybywają biskupi z diecezji naszej gliwickiej. Także czymś szczególnym dla tego miejsca jest to, co nastąpiło w związku z ruchem pielgrzymkowym. Otóż 2 lata po ustanowieniu diecezji gliwickiej, 14 sierpnia 1994 roku, pierwszy biskup gliwicki, Jan Wieczorek, ustanowił kościół w Lubecku w diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Jest to pierwsze sanktuarium maryjne na terenie nowej diecezji gliwickiej. Dekret biskupa brzmiał następująco.
Mając na uwadze ponad 250-letnią tradycję pielgrzymowania ludu ziemi śląskiej do łaskami słynącego wizerunku Maryi Panny w kościele w Lubecku, nadto przybywające tu dziś rozmodlone rzesze wiernych, by szukać wsparcia u Boga przez pośrednictwo Matki Syna Bożego, uznaję i ustanawiam, zgodnie z kanonami 1230-1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubecku jako diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej, podlegające władzy biskupa gliwickiego. Stróżem tego sanktuarium jest każdorazowo zamianowany proboszcz parafii. Niech Matka Najświętsza będzie w tym sanktuarium pośredniczką łask dla wszystkich, którzy się tu do niej modlitewnie uciekać będą.
Śpiewać Maryjo, Tobie pieśń i w prostych, zwykłych słowach przed tron Twój chcę ją nieść. Tyś nam za Matkę dana, z krzyża to rzekł Twój Syn. Jak Matka nam przebaczasz ogrom przeróżnych win. Ave Maryjo, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Ciebie, Matko, idą ludzie ze wszystkich stron, by błagać Cię o łaski, prosić o pomoc Twą. Matczynej swej miłości przyjmujesz dzieci Twe. Twe wstawiennictwo sprawia, że mija to, co złe. Ave Maryja, 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 Ave Maryja. Tu na Lubeckiej górce Ty objawiłaś się, w dziwny, cudowny sposób dałaś odnaleźć się. W malutkim wizerunku jest Twej potęgi blask. Matko, my Twoje dzieci, pragniemy Twoich łask. Ave Maryja, 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 Ave
Przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchać śpiewu pieśni ku czci Matki Boskiej Lubeckiej. Pieśni, która jest oficjalną, można tak rzec, pieśnią właśnie lubecką. Wykonał tę pieśń nasz pan organista, pan Jan Jośko, który jest także autorem słów.
Mówiąc o parafii, nie możemy ograniczyć się tylko do tego, co jest związane z sanktuarium. Nasza parafia ma bowiem także kościół filialny w Glinicy.
Oczywiście, że trzeba także wspomnieć o tym drugim naszym kościele. Budowę tego kościoła w Glinicy rozpoczęto końcem czerwca 1992 roku. Grunt pod budowę kościoła zakupiono za niewielką cenę. Przy budowie pracowali parafianie, nie pobierając opłat za pracę. Fundusze potrzebne na ten cel zbierano w postaci podatku kościelnego od każdej rodziny mieszkającej w Glinicy. Ofiary składali także inni parafianie. Już 19 grudnia tego samego 1992 roku ksiądz biskup ordynariusz Jan Wieczorek poświęcił kościół w Glinicy pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. W kazaniu w dniu poświęcenia ksiądz biskup przyrównał parafię, całą lubecką parafię, do świętej rodziny, mając na uwadze patronów kościoła parafialnego i filialnego parafialnego Matki Boskiej i filialnego Świętego Józefa. Życzył także parafianom, aby i ta nowa świątynia była więzią scalającą parafię na wzór świętej rodziny z Nazaretu. Wiadomo, wspomnienie Świętego Józefa Robotnika obchodzone jest 1 maja. Niemniej jednak ze względu na często odbywające się prace polowe, na prośbę parafian biskup ordynariusz wydał zezwolenie, by odpust ku czci świętego Józefa Robotnika w parafii, w kościele, właśnie w Blinicy, zawsze co roku obchodzony był w pierwszą niedzielę maja.
Jeszcze inną sprawą jest to wszystko, co jest związane z Franciszką Ciemięga.
Wiele osób przybywających do Lubecka, ale także wielu spośród parafian, udaje się również do grobu Franciszki Ciemięgi, która popularnie nazywana jest Francką z Canusa albo Dzieweczką z Canusa. Grób ten przylega do zewnętrznej ściany prezbiterium kościoła. Franciszka Ciemięga urodziła się dnia 29 stycznia 1867 roku w małej miejscowości Canus, przysiółku należącym do wioski Draliny. Do czasu pójścia do miejscowej szkoły powszechnej Franciszka żyła i wychowywała się w domu rodzicielskim w Canusie w wielodzietnej rodzinie Ciemięgów. Według relacji krewnych Franciszka jako 9-letnia dziewczynka w okresie przygotowywania się do swojej pierwszej komunii świętej miała poważne trudności nauczenia się wymaganych wiadomości religijnych. Modliła się więc często i żarliwie do Ducha Świętego i Matki Boskiej Lubeckiej, klęcząc przed obrazem Matki Bożej umieszczonym wysoko na zewnętrznej ścianie kościoła. Pewnego dnia doznała nagle jakiegoś wstrząsu fizycznego i duchowego, po którym wszystkie potrzebne wiadomości katechizmowe łatwo zdołała opanować. Od tego czasu zaczęła doznawać powtarzających się dziwnych stanów psychofizycznych, które lud śląski nazwał po śląsku zabraniami, przez analogię do słów świętego Pawła, że został zabrany aż do trzeciego nieba i usłyszał tajemne słowa. Owe dziwne zabrania powtarzały się u niej, aż stały się regularne. Codziennie rano, w południe i pod wieczór. W czasie tych zabrań ujawniły się u dziążki z Canusa niezrozumiałe w sposób naturalny zdolności, znajomości faktów, zdarzeń i okoliczności dotyczących osób, które do niej przychodziły. Toteż z biegiem lat zaczęli do niej przed owymi godzinami zabrania przychodzić ludzie z bliska i nierzadko z dalekich stron, aby zasięgnąć rady w różnych problemach i sprawach codziennego życia. Jedno z podań ludowych mówi: na Kanusie mieszkała jasnowidząca. Mianowała się Francka. W 22 po objęciu przyszło do niej dwóch wojoków. Jak otwarli furtka, ona już stała na progu i szła ku nim. Zeszli się w środku i teraz padło im. Jo, łowos, nic nie wiem, ale jakbyście chcieli co wiedzieć, to łostowcie adresę. Poślij i do tydnia każdy dostał listek. I co tam było opisane? Całe łodnik życie. Tego się wierzyć nie chciało. Łoni opowiadali. A teraz się przestali śmiać, bo przodzi to poślij do ni na brdy. Francka z Kanusa nie czyniła żadnej różnicy w hierarchii ważności spraw, z którymi ludzie do niej przychodzili. Każdego najpierw wysłuchiwała, potem kazała wszystkim bezwzględnie modlić się. Kiedy przychodził czas owego zabrania, Franciszka kładła się na kanapie i w trakcie tych dziwnych stanów wypowiadała głośno różne uwagi, zalecenia i rady, najczęściej zrozumiałe tylko przez obecne tam osoby zainteresowane. Niekończące się owe codzienne zabrania i wizyty ludzi trwały aż do jej śmierci. Zmarła dnia 2 kwietnia 1935 roku w swoim domku na Kanusie. Do trumny złożono ją zgodnie z jej życzeniem w habicie tercjanki trzeciego zakonu świętego Franciszka. Pogrzeb odbył się 6 kwietnia 1935 roku w kościele parafialnym w Lubecku. W przekonaniu ludu Bożego świętej pamięci Franciszka zmarła w opinii świętości. Władze kościelne dotąd nie wypowiedziały się w sprawie jej dziwnych zabrań. Lud okoliczny czcił ją jako pobożną charyzmatyczkę, która uczyła ludzi wytrwałej modlitwy i służyła radą w codziennych sprawach. Co roku w rocznicę urodzin oraz śmierci sprawowane są msze święte w intencji świętej pamięci Franciszki, na które przybywa spora grupa wiernych.
Mówiąc o życiu parafii, trzeba też wspomnieć o wspólnotach w niej działających. Wśród nich są m.in. apostolat maryjny i trzeci zakon świętego Franciszka. Posłuchajmy o nich.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To są słowa wyryte na cudownym medaliku, który jest darem przekazanym nam przez Matkę Najświętszą, żebyśmy o niej pamiętali, do niej się modlili i otrzymywali wielkie łaski. Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy mnie ufają, otoczę szczególną opieką. Objawiając się siostrze miłosierdzia 27 listopada 1830 roku świętej Katarzynie Labourie, Maryja poleciła jej wykonać medalik według wskazanego wzoru i go rozpowszechniać. Nazwę cudowny nadali ludzie, którzy byli świadkami cudownych wydarzeń i Stolica Apostolska zatwierdziła tę nazwę. Stowarzyszenie Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika jest ruchem maryjnym skupiającym chętnych, gorliwych czcicieli Matki Najświętszej do szerzenia jej kultu przez modlitwę, życie autentycznie chrześcijańskie, służbę bliźniemu, czynienie dobra, oddziaływanie na ludzi obojętnych, zagrożonych, zaniedbanych religijnie. Apostoł Maryjny, oddając się do dyspozycji Maryi, wszystkie sprawy składa na jej ręce, aby nimi pokierowała i zaniosła przed Boży tron. Wszystko z niepokalaną.
Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą rodzinną, w której świeccy realizują swoje powołanie do świętości przez życie Ewangelią w świecie za przykładem świętego Franciszka z Asyżu i według wskazań Kościoła. Przez modlitwę, ciągłe nawracanie się i pokutę dążymy do miłości, starając naśladować się Jezusa Chrystusa, posłusznego, ubogiego i ukrzyżowanego. Wspólnota została założona w 1928 roku 22 stycznia. Członków naszej wspólnoty jest 13 po profesji, 2 członków w nowicjacie oraz 1 osoba w postulacie. Naszą patronką jest błogosławiona Aniela Salawa.
Powoli kończymy tę audycję, w której chcieliśmy przedstawić, przybliżyć wszystkim diecezjanom, ale może także i innym spoza naszej diecezji Lubecko, parafię Lubecko, no i oczywiście nasze sanktuarium. Jak wspomniałem, ten 2016 rok jest w naszym sanktuarium rokiem jubileuszowym, bo właśnie obchodzimy 300. rocznicę znalezienia medalionu. Dlatego też pozwólcie, że na zakończenie zaproszę wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie na pielgrzymkę do naszego sanktuarium. Można oczywiście przybyć indywidualnie, można przybyć parafialnie, autokarami. Można także włączyć się w to, co zaplanowaliśmy w tym roku w naszym sanktuarium. Takim najczęstszym spotkaniem modlitewnym jest pierwszopiątkowe czuwanie modlitewne, które rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 19:30, a kończy śpiewem godzinek około godziny 0:30. Oprócz tego jeszcze mamy w planie 14 maja regionalną pielgrzymkę rolników, początek o godzinie 10. 19 maja w czwartek, w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, o godzinie 18:00 msza święta w intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji osób powołanych i ich rodziców. 20 maja w piątek o godzinie 19:30 nabożeństwo dla młodzieży. 29 maja, niedziela po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, obchody jubileuszu 300-lecia znalezienia medalionu Matki Boskiej Lubeckiej, msza święta o godzinie 11:00. 12 czerwca w niedzielę o godzinie 10:30 msza święta w intencji osób obchodzących 50. i 60. rocznicę pierwszej Komunii Świętej. 21 czerwca we wtorek pielgrzymka dziękczynna uczniów i nauczycieli, wychowawców rejonu lublinieckiego, msza święta o 9:30. 2 lipca w sobotę ślubowana pielgrzymka piesza parafii lublinieckich, msza święta przy ołtarzu polowym o godzinie 18:00. 2 sierpnia we wtorek odpust Porciunkula, początek o godzinie 9.30. 15 sierpnia w poniedziałek uroczystość odpustowa ku czci Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, suma o godzinie 11. 8 września w czwartek, tak zwany mały odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, msza święta o godzinie 18. Będzie można, przybywając do naszego sanktuarium, na pewno więcej dowiedzieć się o tym bardzo ciekawym miejscu. Będzie można chociażby nabyć także książkę wydaną z okazji 300. rocznicy znalezienia medalionu, książkę Ocalić od zapomnienia. Można ją także nabywać poprzez internet. Będzie można także zobaczyć odnalezione kilka lat temu w związku z przygotowaniem do tej uroczystości 300-lecia malowidła, gdy chcieliśmy malować świątynię i trzeba było zrobić odkrywki. Okazało się, że całe prezbiterium pokryte jest średniowiecznymi, pochodzącymi z początku XV wieku freskami. To wszystko do zobaczenia właśnie w naszej lubeckiej świątyni. I bardzo gorąco, bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Silezja zapraszam do nas, zapraszam do Lubecka.
Kiedy życie ciężko nas doświadcza, syła krzyże, każe znosić ból. Świat nie czuły, lecz pomoże Matka, kiedy szczerze porozmawiasz z nią. Więc ufnością otwórz przed nią serce i swe troski jej powierzyć chciej. Ona kres położy twej rozterce, kiedy wierzysz, kiedy ufasz jej. Ona kres położy twej rozterce, kiedy wierzysz, kiedy ufasz jej. Dobra Matko, popatrz na swe dzieci, które dziś do ciebie garną się. Tak nam ciężko samym dźwigać troski, Ty nam pomóż, tak prosimy Cię. Wszystko, co na świecie posiadamy, niech na zawsze Twoje będzie już. Lecz o jedno, Matko, Cię błagamy, nasze prośby ustów Syna złóż. Lecz o jedno, Matko, Cię błagamy, nasze prośby ustów Syna złóż. Tu w Lubecku jest jesteś, Matko, z nami. Tu królujesz już od 300 lat. My o łaski ciągle Cię błagamy. Ty wraz z Synem ich udzielasz nam. Patrząc na nas z tego medalionu, co w dziwny sposób tu odnalazł się i zostałaś, jesteś tutaj z nami. I tu swoje prośby lud twój śle. Ty zostałaś, jesteś tutaj z nami. I tu swoje prośby lud twój śle. Ty zostałaś, jesteś tutaj z nami. I tu swoje